Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak
i Jakub Dymeka. To jest program Dwie Lewe Ręce, a konkretnie dogrywka do naszego niedawnego wielkiego podsumowania 2023 roku. Nie jest dla nikogo chyba zaskoczeniem, że nie zmieściliśmy się w 3 godzinach i 8 minutach podsumowania. Zabrakło nam czasu, aby poruszyć wszystkie wątki, które przygotowaliśmy sobie na ten końcoworoczny wieczór i dziś przy tej okazji możemy do nich wrócić, możemy poruszyć ich więcej. Możemy wreszcie nadrobić to, czego nie udało się powiedzieć w regulaminowych 3 godzinach. Dziękujemy, że jesteście z nami, bo ta dogrywka przeznaczona jest dla tych, którzy nas wspierają na platformie Patronite. To specjalny ekstra content dla was na nowy rok. Mam nadzieję, że uda się nam wspólnie dobrze go zacząć od dobrej, merytorycznej i rzetelnej dyskusji o tym, co jeszcze ważnego ominęło nas w minionym podsumowaniu 2023 roku, a co nas nie ominęło z kolei w roku 2023, lecz pomogło wyznaczyć nam horyzonty najważniejszych wydarzeń, nad czym należy się jeszcze odrobinę pochylić. Przygotowaliśmy dzisiaj kilka tematów, to między innymi sytuacja lewicy, tej przez małe i przez duże L, w szczególności w Polsce, no bo przecież to w Polsce mieliśmy wybory. Chcemy porozmawiać trochę o AI, o komercjalizacji sztucznej inteligencji i wreszcie o sporach o inflację i chciflację, które naszym zdaniem zbliżyły się do rozstrzygnięcia w minionym 2023 roku. Ale od czego, Marcinie, zaczniemy w dzisiejszej dogrywce?
No, myślę, że jesteśmy wam to winni, żeby zacząć od sztucznej inteligencji z tej prostej przyczyny, że jest to temat, o który niezwykle często się upominaliście w komentarzach, zarówno tych discordowych, jak i tych w mediach społecznościowych. Także pytania na ten temat padały w czasie naszej trasy po Polsce, która miała miejsce w końcówce roku. One były zabarwione czymś, czego wiem, że nie lubisz, ale chyba będziemy musieli się z tym zmierzyć, mianowicie, czy istnieje coś takiego jak lewicowe podejście do sztucznej inteligencji, krótko mówiąc, jaka jest doktryna. Jak ustalimy, jaka jest doktryna, to wiemy, czego możemy się trzymać i co powtarzać, jeśli ktoś nas wyrwie w środku nocy i zapyta, a jaka jest lewicowa postawa względem sztucznej inteligencji, no to
jeżeli jakakolwiek jest, to można być pewnym, że ty będziesz jej wyrazicielem i sformułujesz taką doktrynę w ciągu najbliższego kwadransa.
Będę musiał spróbować, zwłaszcza, że moim zdaniem pewne ogólne dla lewicy przeświadczenia i pewne wypróbowane już na innych obszarach lewicowe recepty mogą również zostać odniesione do sztucznej inteligencji, a zwłaszcza ta jedna, o której wspomnieliśmy przy zupełnie innej okazji, ale również w tym podsumowaniu, mianowicie przy okazji imigracji. Jeżeli nie wiadomo, kto jest regulatorem, to rynek jest regulatorem. A jeśli rynek jest regulatorem, to wszystkie inne konsideracje poza maksymalizacją zysku znikają. A dla mnie zostawić sztuczną inteligencję na pastwę rynku to trochę tak jakby zostawić broń atomową albo zmiany klimatyczne na pastwę rynku. To znaczy, i wywiodę się oczywiście czystego w czasie tego programu, ja uważam, że problem sztucznej inteligencji jest zaraz wyzwaniem natury egzystencjalnej. To może być coś, co w przyszłości będzie zasługiwało na firmy pokroju Oppenheimera i co już dzisiaj zasługuje na dyskusję nie tylko inżynierów, ale filozofów i etyków i polityków, a nawet podcasterów politycznych. Zatem moim zdaniem jest to ostatni temat, w którym możemy komuś zarzucać alarmizm albo to, że za bardzo się tym zagadnieniem przejmuje, ale zanim przejdę do przedstawienia, jak ja bym widział doktrynę, no to jestem ciekaw twojej opinii. W jakim jesteśmy punkcie? I czy uważasz, tak jak ja, że to już jest czas, żeby zacząć panikować?
Ja po pierwsze jestem przeciwnikiem przyklejania tej łatki lewicowego do wszystkiego, stąd jak jem śniadanie, to niekoniecznie jem lewicowe śniadanie, gdy smaruję kromkę chleba masłem, to niekoniecznie robię to w socjaldemokratyczny sposób, a gdy wkładam w końcu ten chleb do ust, to niekoniecznie na republikańską modłę. Mam wrażenie, że czasami można jednak zadowolić się sformułowaniem pewnych zasad uniwersalnych, a nie szukać konkretnie lewicowego klucza do każdego aspektu
właśnie
rzeczywistości.
Właśnie lewicowe są uniwersalne.
No, czasami są, czasami nie są. No, tutaj nie będę otwierał sporo migracji znowu. Natomiast mam wrażenie, że skoro AI jest takim wynalazkiem, technologią czy innowacją o prawdziwie uniwersalistycznym potencjale, to i te zasady powinny być uniwersalne, a niekoniecznie bardzo potrzebuję, żeby mówić, że jest jakaś lewicowa doktryna w sprawie AI. Ale zgadzam się oczywiście z twoją intuicją, która mówi, że skoro to ci socjaldemokratyczni, lewicowi, demokratyczni w Stanach, regulatorzy, politycy i aktywiści, no, mieli trafniejsze intuicje historycznie do tego, żeby jednak ograniczyć nadużywanie nawet nie tyle samego AI, bo ono wciąż jako technologia jednak się rozwija, ale na przykład algorytmów predykcyjnych, tak aby nie były używane przez na przykład departamenty policji do profilowania rasowego, lub wiedzieli także, że trzeba zapewnić jakieś ograniczenia, regulacje czy standardy na rynku pracy, żeby AI, rozmawialiśmy przecież w minionym roku o strajku w Hollywood, nie było używane jako narzędzie zbijania płac w dół i marginalizowania roli człowieka w procesie twórczym, to generalnie ich intuicjom warto zaufać, bo one wcześniej okazywały się słuszne. I tu między nami zgoda. Czy ja uważam, że warto panikować? I tak, i nie. Czytałem ostatnio opinię firmy analitycznej Gartner, która wyłamała się z szeregu różnych innych ośrodków analitycznych, konsultingowych czy think tanków, i mówiąc, że AI jest w szczytowym punkcie cyklu koniunkturalnego technologicznego hypu. Ten cykl technologicznego hypu wygląda trochę jak linia kolejki roller coastera, która wyjeżdża w górę, następnie spada w dół w coś, co nazywa się doliną czy klifem rozczarowań. I w tym klifie rozczarowań leży już NFT, Metaversum, Hyperloop i wiele innych technologii. A później, jak to roller coaster ma w zwyczaju, wyjeżdża z tego klifu rozczarowania na tak zwane plateau produktywności, gdzie rzeczywiście technologia znajduje swoje użyteczne, komercyjne zastosowania. I o ile nie czuję się ekspertem od AI, żeby w zobowiązujący sposób mówić, czy ona na pewno jest na szczycie hypu, czy jeszcze do tego szczytu hypu dociera, to cała ta rama mnie mocno przekonuje, bo akurat jestem zdania, że o ile AI ma rewolucyjny potencjał i widzimy to nawet po tak banalnych rzeczach, jak skuteczność generatywnej, tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji w tworzeniu obrazków, skuteczność modeli językowych w tworzeniu tekstu, także tekstów quasi-kreatywnych, takich jak piosenki, to zarazem mam takie przekonanie, że ta plateau produktywności jeszcze na nas czeka. I powiem ci za chwilę, dlaczego, opierając się na badaniach, które robią na bieżąco firmy konsultingowe, ale tu na razie postawię kropkę. Ja jestem o tyle po stronie alarmistów, że zgadzam się co do olbrzymiego potencjału i zagrożeń związanych z AI, wdrożonych także, wiesz, w przemysł zbrojeniowy, militaria, zarządzanie ryzykiem i automatyzacji wielu procesów. Widzę jego wielki wpływ na rynek pracy, choć nie bez powodu to my, zawody kreatywne, boimy się go najbardziej aktualnie. I widzę też po prostu gdzieś tam na odleglejszym horyzoncie te scenariusze z science fiction, szczególnie jeżeli pionierami w AI zostaną, tak jak chcą Chiny czy inne państwa, które nie będą próbowały się samo ograniczać. Te wszystkie zagrożenia widzę, ale zarazem zbyt długo żyję na tym świecie i zbyt wiele cyklów hypu technologicznego widziałem, żeby nie dać się tak łatwo też nabierać na zaklęcia, którymi jesteśmy emablowani po to, żeby w danym momencie jakąś technologię zaadaptować, kupić i zainwestować w jej platformę, że choćby kryptowaluty jeszcze do tej długiej listy artefaktów epoki zerowych stóp procentowych dorzucę.
Powiem tak, kiedy używam takich sformułowań jak wolno panikować, to oczywiście zniechęcam wszystkich autorów przyszłych komentarzy, żeby w tym momencie stwierdzali rzeczy na zasadzie panika nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście posługuję się słowem panika jako swego rodzaju metaforą. Panika nigdy nie jest właściwą odpowiedzią, żeby nie wiem, co się działo. Panika może jedynie pogorszyć sytuację, a jak wiemy, dwie rzeczy są szczególnie zaraźliwe. Panika i spokój. W wojsku jest takie powiedzenie, spokój jest zaraźliwy. Jeżeli jednostka znajduje się pod ostrzałem, wszyscy tracą głowę, nikt nie wie co robić, to ten jeden człowiek, który zachowuje totalny spokój, jest tym, w kierunku którego wszyscy zaczynają patrzeć. Czemu on nie panikuje? Czemu nie traci głowy? Widocznie zna rozwiązanie. Daj Boże, żeby tym człowiekiem był dowódca, ale jak wiemy z historii wojen, często jest tak, że ten, który zachował spokój, staje się dowódcą bez względu na to, jaki realnie ma stopień. Zatem kiedy mówię, że wolno panikować, to mówię to po to, żeby podkreślić, jak wielkie moim zdaniem jest zagrożenie. Mógłbym powiedzieć na poziomie takim najbardziej aforystycznym, że już dzisiaj, kiedy jesteśmy dopiero na bardzo wstępnym etapie zabawy sztuczną inteligencją, bo póki co to jest zabawa, mamy kawałek machine learning, każdy już pewnie wpisał taki czy inny prompt w jedno z popularnych narzędzi opartych o tą technologię, no i zobaczył, że bez szczególnych talentów, jeżeli chodzi o grafikę, można wyprodukować ładny obrazek, można mieć napisany wypracowanie, opracowanie do szkoły, można sobie zrobić poważny skrót, robiąc prezentację do PowerPointa, wydobywając dane bezpośrednio od czata GPT, a nie szukając ich via Google, etc. No to już nawet na tym etapie myślę, że powinniśmy mieć taką refleksję, że nie tak wyobrażaliśmy sobie przyszłość, że maszyny będą pisać wiersze i malować obrazy, a człowiek będzie rozwoził paczki i układał towar na stole, na półkach w sklepach. Ale mówiąc poważniej, już na dziś absolutnie realną troską są deepfake'i i możliwości manipulacyjne związane ze sztuczną inteligencją. To znaczy sytuacja, w której za chwilę informatycznie dobrze przygotowany nastolatek będzie w stanie stworzyć nagranie, na którym z trybuny sejmowej człowiek, który wygląda jak Donald Tusk, brzmi jak Donald Tusk, mówi jak Donald Tusk, ma wszystkie grymasy, gesty i gestykulacje Donalda Tuska, nawet robi pauzy w charakterystycznych momentach, kiedy Donald Tusk robi pauzę, kiedy mówi, ogłosi coś, po czym się dowiemy, że to wcale nie był Donald Tusk. A jeżeli teraz zamienimy Tuska na Trumpa, albo na Putina, albo na Xi Jinpinga, albo zamienimy go na prezesa dużej korporacji na konferencji prasowej, co może wpłynąć na wartość akcji, no to zdajemy sobie sprawę, z jak ogromnym problemem możemy mieć potencjalnie do czynienia i myślę, że dojdziemy w końcu do punktu, w którym będzie oczywistym, że większość informacji, która jest w internecie, bez względu na to, czy ta informacja będzie w formie tekstu, czy w formie zdjęcia, czy w formie nagrania, będzie fałszywa. Tłaczająca większość będzie stworzona przez ludzi po to, żeby trollować, manipulować, wprowadzać w błąd, zarabiać na tym pieniądze. I z łatwością mogę sobie wyobrazić człowieka, który zażyczy sobie, aby AI wypluło mu 10 tysięcy artykułów naukowych, czy też paranaukowych, o tym, że szczepionki powodują raka. Z przypisami, z odniesieniami, z nagłówkami pism typu Nature. Jeżeli już dzisiaj nie dajemy sobie rady z fake newsami, to co będzie w sytuacji, kiedy będziemy musieli radzić sobie z czymś takim? Te kwestie związane z zatrudnieniem, o których wspomniałeś, też są bardzo realne. Ludzie często na to odpowiadają bon motem. Nie stracisz pracy na rzecz AI, stracisz pracę co najwyżej na rzecz człowieka, który lepiej niż ty posługuje się AI. To też nie jest bezproblemowe. To jest stworzenie się kognitywnej elity, która będzie coraz węższa, coraz bogatsza, coraz bardziej wyalienowana. A jeżeli chodzi o zagrożenia na jutro, zarysuję je tylko bardzo szybko. Świetnej metafory użył amerykański filozof zajmujący się tą problematyką, który powiedział: wyobraźcie sobie, że dostalibyśmy sygnał z kosmosu od innej cywilizacji, która powiedziałaby: przybędziemy do was za 50 lat i zetrzemy w proch waszą marną subinteligencję. Nie rozmawialibyśmy o niczym innym. Wszystkie problemy stałyby się trzeciorzędne. Wszystko inne byłoby 20. kolejnością odśnieżania. Cała ludzkość myślałaby tylko o tym, jak się przygotować na nadejście tej wyższej inteligencji. No i filozofów mówi, przecież my jesteśmy dokładnie w tej sytuacji. Tylko że te istoty inteligentniejsze od nas nie przybędą z kosmosu, tylko powstaną tu, na tej planecie, powstaną stworzone naszymi rękami. I nie tylko, że się tym nie przyjmujemy, przyspieszamy moment ich nadejścia. Inny filozof i neurolog, Sam Harris, porównał to do sytuacji, w której to psy stworzyłyby ludzi. Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy sztuczną inteligencją stworzoną przez psy. No bo psy uznałyby, że człowiek może nas karmić, może nam zapewnić dostęp do medycyny, może nam zapewnić ciepło, dach nad głową. Jego niezwykła inteligencja przez ostatnie 10 tysięcy lat była dla nas bardzo użyteczna. Może od czasu do czasu jacyś ludzie źle traktowali jakieś psy, ale co do zasady opłacało nam się to. Tylko że gdybyśmy na jakimkolwiek etapie doszli do wniosku, że na przykład psy przekazują wirusa, który jest dla ludzi śmiertelny, a dla nich endemiczny, to moglibyśmy podjąć decyzję o tym, żeby zabić wszystkie psy, a one nawet nie wiedziałyby o tym, że taki był nasz tok myślenia. Nie rozumiałyby, dlaczego je zabijamy, dlatego bo nie miałyby dostępu do naszego poziomu analizy. A ze sztuczną inteligencją tego typu problemy mogą powstać przez przypadek. Jest sławny przykład maszyny do budowy spinaczy biurowych. Mianowicie możemy stworzyć maszynę, której powiemy: rób spinacze biurowe. Najbardziej niewinna maszyna, jaką możemy sobie wyobrazić, zasilana sztuczną inteligencją. Ale ta sztuczna inteligencja może stwierdzić, że skoro jej celem jest stworzyć spinacze biurowe, to po prostu musi zaabsorbować wszystkie surowce, jakie są na Ziemi i wszystkich ludzi do tego, żeby tworzyć spinacze biurowe. I ta maszyna mogłaby doprowadzić do końca świata, wyłącznie tworząc spinacze biurowe i realizując swoją misję. Albo jeśli powiemy maszynie: przede wszystkim musisz unikać ludzkiego cierpienia, to może postanowi wywołać nuklearny holokaust i zabić wszystkich ludzi. Bo jak nie będzie żadnych ludzi, to nie będzie żadnego cierpienia. Nie będziemy w stanie monitorować sposobu myślenia czegoś takiego. I zapytany przez cytowanego przeze mnie sama Harrisa Mark Andreessen, jeden z najbardziej wpływowych inwestorów na świecie, który również inwestuje w AI, co by było, gdyby taki doomsday scenario, gdyby coś takiego naprawdę wykraczającego poza naszą wyobraźnię mogło się zmaterializować, co powinniśmy wtedy zrobić? I Mark Andreessen powiedział, no, nie byłoby innego rozwiązania, niż w takiej sytuacji wyłączyć internet. No wyobraźmy sobie teraz konsekwencje wyłączenia internetu dla bankowości, służby zdrowia, obronności, naszego codziennego funkcjonowania, naszej gospodarki. No i wyobraźmy też sobie, a co gdyby ta inteligencja większa od naszej i która już jest w internecie, bo nie posłuchaliśmy się przestruk ludzi, którzy mówili, najpierw to wszystko przebadajmy, a potem niech sztuczna inteligencja znajdzie się w internecie. Co gdyby ona nam uniemożliwiła wyłączenie internetu? Stąd, potwierdzam to, co powiedziałem na samym początku, testujemy na produkcji i jest to przerażające.
Jest wiele potężnych sił we wszechświecie. Siła grawitacji, siła wybuchu nuklearnego, siła wzajemnego przyciągania, ale nic nie jest tak silne jak potrzeba zachowania status quo. I gdyby te wszystkie parabole stosowane przez, cytowanych przez ciebie intelektualistów, przedsiębiorców i publiczne autorytety, czy public intellectuals, były prawdziwe, to tak samo zachowywalibyśmy się w odniesieniu do zmiany klimatycznej. A tego nie robimy. Tak samo zachowywalibyśmy się w odniesieniu do kolejnych mutacji śmiercionośnych wirusów, które powstają codziennie w różnych miejscach świata, a tego nie robimy. I tak samo odnosilibyśmy się do groźby zagłady nuklearnej i tego też nie robimy. Mamy w sobie, jako cywilizacja, jednak taki przemożny impuls do tego, żeby możliwie długo nie zmieniać nic w naszych nawykach, zachowaniach i w tym, jak żyjemy, a do odsyłania zagrożeń na dalszy plan. Stąd też ci, którzy straszą AI, czy bardzo mocno podbijają jego apokaliptyczny potencjał, budzą moją nieufność, ponieważ to są też często ci sami ludzie, jak na przykład Sam Altman, szef OpenAI, który bardzo domaga się, żeby AI szybko uregulować, ale jak? Na zasadach, które on zaproponuje. Mark Andreessen na pewno chce podkreślić, że AI ma zgubny wpływ na świat, żeby ludzie inwestowali w te projekty AI, które on wspiera, bo one na pewno nie mają zgubnego wpływu na świat, one na pewno są mądre, przemyślane i odpowiedzialne. I tak jest z wieloma technologiami. Moim zdaniem analogia wiesz, z COVID-em czy zmianą klimatyczną jest dobra. Znaczy przez 2 lata żyliśmy jak gdyby wirus SARS-CoV-2 był fundamentalnym zagrożeniem dla ludzkiej cywilizacji i byliśmy gotowi na wielkie poświęcenia, podporządkowanie się z poważnym nowym restrykcjom i zmiany w naszych nawykach konsumpcyjnych, ale nasz entuzjazm do stosowania się do tych restrykcji potrwał tak długo, jak długo widzieliśmy umierających bliskich. Jak tylko powstała szczepionka i poziom zgonów zmalał, a duża część jednak młodszych generacji przekonała się, że SARS-CoV-2 nie jest dla nich śmiertelny, tak szybko porzuciliśmy wszelkie troski związane z tym zagadnieniem. Ledwie dziś rano obudziłem się do newsowego alertu jednej z zagranicznych redakcji, którą bardzo cenię, która mówiła, że rok 2023 był tym tipping point, był tym punktem przełomowym dla katastrofalnych zmian klimatu, po czym odłożyłem telefon na bok i zacząłem żyć tak, jak żyję każdego innego dnia, bo jest taki poziom, to też jest zbadane przez psychologów społecznych, że jest taki poziom alarmizmu, który odsunięty w wystarczająco odległym horyzoncie czasowym, po prostu nie robi ludziom nic. Tak działa w większości nasza psychika, że jesteśmy w stanie radzić sobie z zagrożeniami, które mają pewny bliższy horyzont czasowy i umiemy sobie je podzielić na takie odcinki, którymi da się zarządzać. Dlatego, no i też one są oczywiście różne w różnych społeczeństwach, nie bez powodu. Polaków, Finów czy Słowaków przekonasz do zbrojenia się na okoliczność konfliktu zbrojnego z Rosją, a Irlandczyków, Portugalczyków czy mieszkańców Cypru już nie, niekoniecznie. I moim zdaniem z AI będzie podobnie. Ja nie bagatelizuję pod żadnym względem tych zagrożeń, o których powiedziałeś, ale też myślę o nich w pewnej hierarchii wartości. No, to znam kogoś, kto lubi mówić, że polityka jest religią kolejności i ja tę kolejność również widzę tutaj. Zagrożenia związane z deepfake'ami to zagrożenia na poziomie dla mnie, przede wszystkim indywidualnym. Znaczy możliwość zniszczenia komuś życia lub możliwość wywołania epizodu zorganizowanej przemocy. Przypomnę ci tylko, że do ludobójstwa w Birmie doszło na podstawie fake newsów, ale do których nie potrzeba było żadnego AI. To znaczy gotowość na przemoc, cytując profesora Pawła Brykczyńskiego, była na miejscu. a to, co stało się impulsem, jest niezmienne względem i pogromu kieleckiego, i afery Dreyfusa, i tysiąca innych pogromów w historii. Po prostu, gdy jest apetyt na przemoc, to technologia, która posłuży jako nośnik tego, tej iskry, która ową przemoc uruchomi, jest bez znaczenia. I my już dzisiaj zresztą widzimy, że technologia deepfake już osiągnęła poziom, który właściwie odpowiada tym wizjom, które przedstawiasz, prawda? My nie musimy czekać na scenariusz science fiction, w którym jesteśmy w stanie wyprodukować bardzo przekonujący, wiarygodnie wyglądający film z politykiem, który wygłasza fikcyjne napisane mu kwestie, ale na razie jeszcze nie doczekaliśmy się tych scenariuszy, którymi straszymy, bo prawdopodobnie nie ma takiej społecznej gotowości. Gdy na przykład zacznie się pogarszać w życiu codziennym albo będziemy mieli inne obawy, które będzie można uruchomić, to i to się zmieni. Ja często powtarzam w kontekście na przykład lęków związanych z migracją i integracją, że wiesz, nie jest... Realny współczynnik przestępczości jest drugorzędny do tego, czy dojdzie do jakiejś spektakularnej zbrodni w momencie, w którym społeczeństwo jest gotowe, żeby się nią jakby przejąć i potraktować ją jako tę kroplę, która przelała czarę goryczy, lub jak mówią anglosasi, jako to źdźbło, które złamało wielbłądzi grzbiet. I wtedy, czy ta zbrodnia będzie prawdziwa, czy wymyślona przez AI, czy będzie to fikcyjne nagranie na przykład z jakiejś napaści, rozboju, czy przestępstwa na ulicy, jest drugorzędne. Niestety, jak obawiam się. Co innego z rynkiem pracy. Przepraszam, że mówię długo, ale też staram się to uporządkować i zmierzać do puenty. Co do rynku pracy. Tu polemiki nie ma, ale również musimy przyłożyć właściwe proporcje. I obiecywałem odwołać się do badań, więc odwołam się do badań. Będą to badania McKinsey & Company, które oczywiście można wziąć w pewien nawias, bo tego rodzaju firmy konsultingowe znane są z seryjnej produkcji raportów na temat wielkich zysków, jakie może przy wielkich strat, jakie może przynieść AI, w których często kwoty wyssane są wprost z palca. Tak? To, że w takich raportach pojawia się liczba 100 czy 300 miliardów, jest czysto uznaniowa. Natomiast powołuję się na raport McKinsey'a, dlatego że on zawiera pewne badanie ankietowe, moim zdaniem dość dobrze ustrukturyzowane, na temat tego, jak ludzie, w jakich branżach i na jakich stanowiskach już używają generatywnego AI. Co się okazuje? W sektorze, który nazwano zbiorczo media, technologie, telekomunikacja, tylko 12% respondentów nigdy nie skorzystało z generatywnego AI, czy to dla pracy, czy dla rozrywki. Tylko 12% nie skorzystało. A więc... To już pokazuje nam, dlaczego te lęki o wypieranie miejsc pracy, o pogarszanie warunków pracy, o używanie AI jako pewnej narzędzi zbijania ludzkiej siły przetargowej w dół są zasadne akurat w tym sektorze, bo nie boją się o to jakoś wyobrazić sobie inżynierowie, budowlańcy, specjaliści od energetyki odnawialnej czy instalacji cieplnych. Oni, jak się okazuje, nie tylko AI się nie boją, ale też bardzo możliwe, że postęp w automatyzacji pewnych procesów pracy widzą raczej jako możliwy zysk. Bo to samo badanie, dlaczego uważam, że jest wartościowe, zapytało ludzi i branże, które już używają AI, na jakim konkretnym stanowisku w korporacji, organizacji to AI generatywne jest potrzebne. I nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że wygrały działy marketingu i ewentualnie pisania kopy przede wszystkim. Okazało się, że najpopularniejszym użytkiem dla generatywnego AI jest po prostu tworzenie tekstów, regulaminów użytkownika, umów, prawdopodobnie też chatboty obsługujące klienta. Natomiast najmniejszy odsetek stanowisk czy miejsc pracy, gdzie to AI było w tych organizacjach, w których już jest użyteczne, wykorzystywane, to była wytwórczość. Tylko 2% respondentów powiedziało, że w ich korporacji, ich firmie, ich organizacji stanowiska, które zajmują się stricte produkcją, używają do czegokolwiek generatywnego AI. I to nam też dobrze tłumaczy, dlaczego te obawy są tak nierówno rozłożone. I teraz te obawy moim zdaniem są prawdziwe. Strajk Hollywood miał jak najbardziej słuszne podstawy. My dziś już widzimy, nie wiem czy znasz tę historię, korporacja medialna Ringer Axel Springer, którą czasami jako wydawcę Politico przywołujemy w tych odcinkach, już podpisała umowę z OpenAI, sama Altmana, na streszczanie tekstów przez OpenAI dla użytkowników, tekstów oczywiście z domeny i objętych prawami autorskimi tej korporacji, dla użytkowników OpenAI. No i ktoś, chyba to był Rafał Hirsch na polskim Twitterze, jeśli tak, to go serdecznie pozdrawiam, trafnie zapytał, a kto otrzyma za to honorarium? czy autorzy tych tekstów, które będą streszczane, a przez to pewnie zdobędą mniej kliknięć, tak? No bo ktoś sobie przeczyta streszczenie, więc już nie zapłaci za paywalla, zostaną wynagradzani za to, czy zyski zostaną przeniesione gdzieś w górę. Tyle tylko, że to nie jest z kolei obawa związana z AI jako takim, bo to jest coś, co my znamy ze słynnego fragmentu o maszynach Marksa. Znaczy, to jest coś, co geniusz socjologii i nauk społecznych przewidział 200 lat temu, znaczy, stwierdzając, że dokładnie tak będzie. Strasznie zresztą nieprzejrzystym, bardzo popularnym, a zarazem trudnym do zrozumienia i mętnym fragmencie, jak to nierzadko u filozofa Streviru bywało. On to przewidział, że znaczy, postęp automatyzacji będzie oznaczał także tyle, że ludzie zostaną podwykonawcami maszyn, a nadwyżki przejdą do właścicieli tychże maszyn, a więc właścicieli kapitału. Stąd okazuje się, że i tutaj zbijam ci pionę i wychodzę ci naprzeciw, stąd tutaj rzeczywiście, masz rację, lewica to przewidziała, tylko już kilkaset lat temu, formułując dość ogólną diagnozę, czy ogólne prawidło tego, kto sprywatyzuje zyski, jak to uspołeczni koszty z rozwoju nowych technologii.
No Marks poszedł nawet dalej, dlatego, bo śnił jeszcze o tym, że długofalowym efektem takiego stanu rzeczy, i to zainspirowało autorów takich jak Aaron Bastani z jego hipotezą o w pełni zautomatyzowanym luksusowym komunizmie. Mianowicie on twierdził, że implikacją polityczną tego stanu rzeczy będzie to, że na osi czasu rządzenie ludźmi będzie wygasać i będzie ono zastępowane zarządzaniem rzeczami. Że de facto władza polityczna nad ludźmi stanie się czymś wtórnym, ponieważ bez politycznego panowania nad ludźmi da się podtrzymać gospodarkę. Bo po prostu maszyny będą w dużej mierze za gospodarkę odpowiadać, a człowiek będzie rano łowił ryby, po południu czytał traktaty filozoficzne, a wieczorem spacerował po lesie i będzie żył życiem bez alienacji. To była, że tak powiem, endgame marksowskiej filozofii. Niemożliwy do zrealizowania na takim poziomie technologicznym, na jakim świat był w XIX, no jak się później okazało także i w XX wieku, a odżywający teraz, przynajmniej w wizjach niektórych teoretyków. Natomiast ja bym tylko odbijając to, co powiedziałeś, zwrócił uwagę na to, że wiele rzeczy jest kwestią skali. Dla przykładu, jeżeli mówimy o deepfake'ach z wykorzystaniem głosu i wizerunku polityków, aktorów, przedsiębiorców czy dziennikarzy, to obecnie mówimy o zjawisku, które jednak jest sporadyczne i o zjawisku, które jest łatwe do wychwycenia. Natomiast co byłoby w sytuacji, w której przyjmijmy na każdą publiczną wypowiedź polityka, na konferencji prasowej, w parlamencie, w sytuacji, w której on mówi do kamerki, która jest w jego telefonie, przypadałoby 100, 500 albo 1000 nieprawdziwych wypowiedzi wygenerowanych przez AI. W takiej sytuacji bylibyśmy do tego stopnia zalani nieprawdziwymi wypowiedziami, które byłyby nieodróżnialne od prawdziwych, że te 1000 nieprawdziwych wypowiedzi kompletnie zdominowałoby cykl w mediach społecznościowych, zanim media tradycyjne zdążyłyby w ogóle uporządkować ten bałagan. I musielibyśmy zacząć myśleć o tym na poziomie regulacji, że na przykład każda prawdziwa wypowiedź ma charakterystyczny znak wodny. Musielibyśmy też pewnie zacząć myśleć o tym, że każde zdjęcie, na które patrzymy, które nie jest wygenerowane przez AI, powinno być jakoś oznaczone, bądź odwrotnie, każde zdjęcie wygenerowane przez AI powinno być przymusowo oznaczone w taki sposób, żeby w jakikolwiek sposób premiować prawdę. Czyli na przykład, jeżeli mamy do czynienia z prawdziwymi modelami i modelkami i tymi wygenerowanymi przez AI, no to czy uważamy, że z jakąkolwiek wartością, żeby to człowiek, prawdziwy człowiek był na zdjęciu? No, pewnie jest, jeżeli rozważymy chociażby problem tworzenia nierealnych oczekiwań względem własnej cielesności, który już dzisiaj jest problemem jak najbardziej realnym. I druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o skalę zjawiska, to fakt, że ludzie często bagatelizują zagrożenie, twierdząc, no ale czyż problem tak naprawdę nie polega na tym, że ta sztuczna inteligencja robi dokładnie to samo, co my, tylko szybciej. Innymi słowy, dokonuje większej ilości obliczeń w tej samej jednostce czasu. Jak kalkulator. Przecież kalkulator już dzisiaj jest znacznie doskonalszy w wykonywaniu obliczeń arytmetycznych niż nawet najinteligentniejsi ludzie na Ziemi, którzy nie będą w stanie w pamięci liczyć tak szybko, jak szybko jest w stanie liczyć najprostszy, najgłupszy kalkulator. Owszem, może tak być, chociaż nie wiemy, jak daleko pójdzie coś, co jest inteligentniejsze od nas. Z definicji nie możemy wiedzieć, jak daleko pójdzie coś, co jest inteligentniejsze od nas, ale nawet zakładając, że robi dokładnie to samo, co my, tylko po prostu szybciej, to wyobraźmy sobie następującą sytuację. Załóżmy, że robi to 100, 1000 albo milion razy szybciej. Przecież to prowadziłoby do tego, że przez ten czas, kiedy my na przykład zajmowalibyśmy się danym problemem 2 tygodnie, to owa sztuczna inteligencja w tej samej 2-tygodniowej jednostce czasu wypracowałaby tyle, ile my byśmy wypracowali przez kilkaset tysięcy lat. Czyli żeby użyć przykładu z życia wziętego, wyobraźmy sobie, że trwa wyścig między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami o to, kto pierwszy zbuduje bombę atomową, i za każdy tydzień, kiedy w Los Alamos pracują Amerykanie, Niemcy mają 100 tysięcy lat. A następnie się spotykają porównać wyniki swoich badań. No nie ma wątpliwości, że Niemcy zbudowaliby bombę atomową znacznie szybciej, znacznie potężniejszą. Co za tym idzie, uruchamiamy coś, nad czym nie jesteśmy w stanie zapanować. Użyję jeszcze ostatniego przykładu z gatunku tych horrorystycznego science fiction. Jest chociażby problem nanomaszyn, które mogłyby być obsługiwane przez sztuczną inteligencję, która wymyślałaby sposoby na to, żeby możliwie szybko i sprawnie się replikowały. No, chcemy mieć nanomaszyny na przykład do tego, żeby je wstrzyknąć do ludzkiego organizmu i żeby na przykład zwalczały komórki rakowe, zabijały wirusy, powstrzymywały efekty starzenia się i tak dalej. Ale wybitny amerykański biolog przedstawił przecież wizję, zgodnie z którą coś, co mogłoby się samo replikować w tak zastraszającym tempie, mogłoby w przeciągu dosłownie kilkudziesięciu godzin, idąc z układu 2 nanomaszyny, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 1048, 2050 i tak dalej, i tak dalej. Bardzo szybko dojść do miliardów, bilionów, trylionów, a zatem w ciągu kilkudziesięciu godzin masa tych nanomaszyn byłaby większa aniżeli masa całej biomasy na naszej planecie. I on stworzył taką przejmującą wizję szarej mazi, która po prostu oblepiła i pochłonęłaby wszystko, i z ewolucyjnego punktu widzenia ona byłaby doskonalsza. Co prawda, że tak powiem, nic by nie robiła, no byłaby po prostu mazią, ale ewolucyjnie byłaby czymś, co zdominowałoby absolutnie naszą planetę. I analogicznie sztuczna inteligencja dla nas subiektywnie może nie robić nic konkretnego. Może po prostu spędzać nieskończoność nic nie robiąc. Natomiast może być po prostu od nas doskonalsza ewolucyjnie i nas kompletnie zdominować. Stąd, o ile masz słuszność, kiedy mówisz, że ktoś taki jak Mark Andreessen będzie, czy Sam Altman będzie żądał regulacji, czy będzie bił na alarm, ale tylko w tym zakresie, w którym pomaga mu biznesowo, to dość podobna sytuacja do tego, co mamy z Elonem Muskiem. Dlaczego Elon nosi koszulkę z napisem Occupy Mars? No moim zdaniem dlatego, że ma firmę, która produkuje rakiety. I dlatego uważa, że optymalnym sposobem na wydawanie naszych pieniędzy jest budowanie coraz lepszych rakiet, bo ktoś, kto poważnie myślał o zasiedlaniu wszechświata, ani przez chwilę nie dopuszczałby, że zrobimy to rakietami. Po prostu odległości są zbyt wielkie. Powiedziałby, potrzebujemy ołówka i kartki papieru i potrzebujemy kolosalnych wydatków na jak najbardziej podstawowe, prymarne badania nad fizyką, żeby wymyślić na przykład sposób zaginania przestrzeni, a nie budować po prostu lepsze rakiety. No ale Elon ma, że tak powiem, ma psa w tej walce, jak mówią Amerykanie. Więc podobnie jest z tymi ludźmi. Ale na przykład współzałożyciel Apple, Steve Wozniak, powiedział już przy kilku okazjach, że on poparłby kompletne moratorium. Nie na tą czy inną odmianę AI, na wszystkie odmiany AI, bo ile uważa, że AI może w przyszłości być wielkim akceleratorem pozytywnych zmian, o tyle na dzisiaj za mało wiemy, żeby pozwolić firmom rozwijać sztuczną inteligencję w sposób spontaniczny, ponieważ mogą one nawet nieumyślnie doprowadzić do powstania ogólnej sztucznej inteligencji, czy tak zwanej szerokiej sztucznej inteligencji, a wtedy już będzie za późno, żeby naprawić skutki ich eksperymentowania.
W przedwojennej Kanadzie i północnej Kalifornii rozwinął się ruch, który nazywał się ruchem technokratów, i była to taka polityczna sekta, która wzywała do tego, żeby obalić demokrację, znieść wszystkie waluty, oczywiście także przede wszystkim te złe banki centralne, wprowadzić erga, albo energa, czyli jedną uniwersalną jednostkę płatniczą, która by odzwierciedlała ludzką, wkład ludzkiej energii, dystrybuować ją według potrzeb, a rządzić na nim będą inżynierowie, bo to najbardziej wykształcona klasa społeczna. I ciekawostka na temat tego ruchu, czy jego... Czy najlepsza parabola, czy puenta tej historii jest taka, że jednym z członków prominentnych był dziadek niejakiego Elona Muska, ojciec jego ojca, który wyemigrował do południowej Afryki. I rzeczywiście masz rację, że w gronie dzisiejszych guru technologii nie brakuje takich skrajnych eskapistów też, wiesz? I przykład Elona Muska jest tym przykładem. Ludzi, którzy nie wierzą, ani to specjalnie nie chcą naprawiać tego, co jest tutaj, natomiast mają przekonanie, że zbawienie czeka nas na innych planetach albo w innych zupełnie planach rzeczywistości i tam trzeba uciekać. No, ale to jest wyraz pewnego też skrajnego ego i połączonego z infantylizmem tych ludzi, którzy... nie chcą w gruncie rzeczy podejmować się żadnych zobowiązań tu i teraz, natomiast mają wielkie fantazje o tym, że jest gdzieś jakiś carte blanche, jakiś terra incognita, gdzie mogą sobie zbudować własne społeczeństwo według własnych zasad, być może tych samych zasad, które sformułowali pół wieku przed nimi owi technokraci. Ja cały czas jestem podejrzliwy i wzywam do takiej hermeneutyki, nawet nie głębokiej, a płytkiej hermeneutyki tych wypowiedzi, bo znowu, dlaczego szef Apple ma prawo przestrzegać przed sztuczną inteligencją i wzywać do moratorium na jej produkcję? Ono dlatego, że sam nie ma stawki w tej rozgrywce, ponieważ strategia firmy Apple opiera się na budowie urządzeń komercyjnego, prywatnego użytku, masowej technologii masowego użycia, a nie rozwijania nowego software'u. Tak, oni jednak poszli w urządzenia świadomie, w hardware, a nie w software. Natomiast jeżeli już komuś mam wierzyć w dziedzinie moratorium technologicznego, bo ja nie mówię, że to nie jest idea, która jakoś tam nie jest intelektualnie przynajmniej prowokująca, to uwierzyłbym Andrzejowi Zybertowiczowi, który wzywa do tego samego, a przynajmniej możemy powiedzieć, że jest uczciwym i kompletnym konserwatystą, w przeciwieństwie do guru technologii czy szefów firm technologicznych. Nie wiem, czy to nie jest moment, żebyśmy postawili tu średnik, pójdę za twoim przykładem, bo przecież nie kropkę.
To pozwól, że powiem, bo to może rozbawić naszych słuchaczy. Wspomniałeś o technokratach, to rzucę tylko jedną wizję, którą naprawdę trzeba daleko zabrnąć w Reddit, żeby to znaleźć, ale są tacy transhumaniści, którzy stawiają tezę, że AI mogłoby zastąpić demokrację i stworzyć doskonalszy ustrój od demokracji w następujący sposób. Masz generalną sztuczną inteligencję, która ma dostęp do wszystkich danych na planecie. Ma dostęp do mediów społecznościowych, ma dostęp do każdego maila, który wysyłasz, ma dostęp do twojego telefonu, wie, gdzie się poruszasz, ma dostęp do aplikacji, które mówią o twoim stanie zdrowia, wie wszystko o wszystkich, mówiąc w największym skrócie. No i teraz taka istota mogłaby w sposób optymalny planować dalszy rozwój ludzkości. Mogłaby rządzić lepiej niż jakikolwiek rząd, no bo wie wszystko o wszystkich. No i tworzyłaby dalsze polityki, naprawdę uwzględniając dobro wspólne. I mało tego, taka istota byłaby też w jakiś sposób podatna na sugestie z naszej strony. Jakbyśmy pisali na Twitterze, czego nam brakuje, czego się boimy, co chcielibyśmy, żeby urzeczywistnić, no to brałaby to pod uwagę. No i trzeba przyznać, że tego rodzaju byt spełniałby właściwie wszystkie definicje Boga, to znaczy byłby wszechwiedzący, wszechwładny, wysłuchiwałby modlitw i jeszcze mógłby je spełniać.
To prawda. To jest bardzo ciekawe, że komuś się nie zapala jednak czerwona lampka na już wczesnym etapie tego eksperymentu myślowego i nie zadaje sobie pytania, a co gdyby ów cyfrowy Bóg postanowił, że najbardziej optymalnym sposobem na zarządzanie ludzkością jest po prostu przykrojenie jej tak o 1/5 albo 1/3 i wyeliminowanie jednostek niedość
produktywnych. Wiesz, co ci powie wtedy Nick Land powie ci, no to ewolucja podjęła decyzję, czy jeżeli obiektywnie doskonalsza istota podjęła jakąś decyzję, no to tak jak my nie dajemy się rozstawiać po kątach mrówkom albo borsukom, tylko traktujemy życie ludzi jako najwyższą wartość, tak być może w przyszłości życie cyborgów będzie najwyższą wartością. No ale tu wracamy do tezy, którą już sformułowałem w książce Wieczna Lewica na samym początku, to znaczy, że wydaje się, że na przyszłość jedynym konsekwentnym ruchem, jaki Lewica może wykonać na wielkiej szachownicy, jest rozwiedzenie się z ideą postępu, no bo jeżeli jej ostatnim punktem jest hiperinteligencja, która wymorduje ludzkość, albo cyborg, no to nie obsługuje to już dobra wspólnego i naszych humanistycznych wartości.
Ja myślę, że nie trzeba się rozwieść z ideą postępu, trzeba nie dać sobie jej zawłaszczyć. I narzucić ram pojęciowych przez tych, którzy ów postęp rozumieją skrajnie samolubnie, egoistycznie i w sposób darwinowski po prostu. Bo też pamiętajmy, że ci z tej ekipy mrocznego oświecenia w ogóle używają haseł postępu wyłącznie tak naprawdę jako, wiesz, zaklęcia do realizacji własnych wizji, które są też ukorzeni głęboko faszystowskie. Tam zawsze leży idea hierarchii międzyludzkiej, optymalizacji ludzkiego życia, klas produktywnych i klas bezproduktywnych, bezgranicznego podporządkowania sobie życia społecznego, eliminacji polityki.
Kult siły i podziw dla siły.
Kult siły, ale też zobacz, jedną z idei też głęboko faszystowskich była eliminacja polityki jako konfliktu, tak? Czyli narzucenie jakiejś monopartii, która będzie z natury niepolityczna, to znaczy nie będzie wyrazicielem jakichś sprzeczności czy interesów, tylko obiektywnej hierarchii, która musi być podtrzymywana. Tak? By the way, ci sami technokraci też tak uważali, tak? Znaczy, że będzie jakaś partia, tylko ona będzie wszystkim i niczym naraz. Po prostu będzie jakąś taką właściwie kadrową organizacją ekspertów, którzy będą rotacyjnie pełnili najważniejsze funkcje, taką, wiesz, korporacją. Więc te wszystkie idee są głęboko faszystowskie i tam postęp, i tutaj się z tobą nie zgadzam, że trzeba go porzucić, tam postęp służy tylko jako instrumentalne narzędzie do przekazania władzy w ręce wąskiej elity, bo ci sami ludzie, którzy wzywają, to wiesz, jeszcze można by o efektywnych altruistach porozmawiać, o akceleracjonistach prawicowych i wielu różnych tego rodzaju nurtach w myśleniu, ostatecznie sami siebie zawsze widzą jako przyszłą arystokrację takiego systemu, dlatego uważają, że im podległość w nim w takich okolicznościach po prostu nie grozi. No dobrze, ale pożegnają.
Wiele tematów tu dotknęliśmy. Będziemy musieli do nich wracać na inny czas, bo mamy jeszcze inne zagadnienia na dziś.
Dokładnie, no skoro już o rozstaniu z polityką powiedzieliśmy i o antypolityczności, to jest świetny punkt odbicia, żeby powiedzieć parę słów o sytuacji lewicy w ostatnim roku, ze skupieniem na Polsce, choć pewnie z wycieczkami i do innych krajów. Myślę, że ty jesteś najlepszą osobą, żeby rzucić tutaj trochę światła i spojrzeć panoramicznie na to, co się wydarzyło, a ja też z chęcią uzupełnię to o kilka bardziej szczegółowych dygresji. Co z tą lewicą w Polsce przez duże i małe L w 2023 roku? Jakie trendy, zjawiska, procesy widzisz i jakby się nazwał?
No gdybym miał to wszystko podsumować, jeżeli chodzi o polską lewicę nagłówkiem, to ten nagłówek podpowiadają mi krzyczące z mediów społecznościowych wpisy, które zazwyczaj sprowadzają się do powiedzenia: po nastu latach wróciliśmy do władzy. I jest to według mnie bardzo charakterystyczne podejście dla tej części lewicy, nazwijmy to nierazemowej, dla tej części, która fundamentalnie zbudowana jest na dawnym SLD z Wiosną i pomniejszymi formacjami jako przybudówkami. To znaczy tutaj jest poczucie, że SLD, jakkolwiek by się nazywało, Nowa Lewica czy inaczej, jest na swój sposób naturalną partią władzy. Nie widzi siebie jako partii protestu, nie widzi siebie jako partii przewracających stolik, nie widzi wreszcie siebie jako partii, która ma wywołać jakąś głęboką, fundamentalną zmianę w Polsce. Widzi siebie jako partię kontynuacji, która jest naturalnym partnerem szeroko rozumianego obozu liberalnego i jej powrót do władzy w tym rozumieniu jest czymś, co było po prostu na dalszą metę nieuchronne, a SLD poza parlamentem albo pikująca w sondażach i zajmująca miejsce gdzieś tam na odległych pozycjach była właśnie jakimś stanem rozwiedzenia się z tym, co normalne i standardowe. I ta taktyka, którą przybrali, przedstawienie siebie jako partia spokojna, rozsądna, merytoryczna, współpracująca z głównym nurtem, wydaje się, że na swój sposób była efektywna. Oni oczywiście nie zbudują na tym partii, która wygra wybory, ale zbudują solidny, jak to czasami lubię powtarzać, najbardziej liberalny odcinek obozu liberalnego i zawsze dla elity tej partii znajdą się miejsca na listach i zawsze znajdą się miejsca w Sejmie, Senacie, samorządach i gdzie tam jeszcze. Pod to wszystko podpięli się oczywiście entryści. Entryści, że tak powiem, konsekwentni, typu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i tacy, którzy uprawiają entryzm miękki, to znaczy partia Razem, która na poziomie układania list i walki o mandaty jest entrystyczna, ale już nie chce brać władzy i brać za nią współodpowiedzialność. No i teraz według mnie powstaje pytanie, czy po fazie entryzmu zacznie się druga faza i tu powoli wprowadzam nowe pojęcie dla DLR Bingo, czyli faza normalizacji. Otóż ja bym postawił taką tezę, że w Polsce bardzo wielu ludzi dzieli politykę na normalną i lewicową. Czyli, że są poglądy zdroworozsądkowe, oczywiste, oparte na tym, co mówią wszyscy rozsądni ludzie, co mówią ekonomiści w telewizji, co mówią socjologowie i politologowie na popularnych portalach internetowych, co można usłyszeć w każdym głównonurtowym podcaście, a na pewnej kontrze względem tego jest polityka lewicowa, która albo w powszechnym mniemaniu zajmuje się problemami odrealnionymi, albo proponuje odrealnione recepty dla najbardziej rzeczywistych problemów. Otóż co nazywam normalizacją? Nazywam tak stan rzeczy, w którym lewica bierze kawałek władzy, pojawia się ktoś taki jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ona za sobą przyprowadza wiceministrów, ona za sobą przyprowadza ekspertów, ona mianuje do Komisji Nadzoru Finansowego kogoś takiego jak Marcin Wroński.
Pozdrawiamy.
I zaczyna, bo wiem, że to też nasz słuchacz, i zaczyna
i
w ten sposób
podcastu
pokazywać. Tak, i zaczyna w ten sposób pokazywać, zobaczcie, ludzie o lewicowych poglądach pełnią odpowiedzialne funkcje i nie tylko, że świat się nie zawalił, ale w sumie pod wieloma względami to jest nawet jakby lepiej. W sumie wiele z tych recept, które oni suflują, to się sprawdza. A w sumie jak się nad tym głębiej zastanowić, to od dłuższego czasu się sprawdza na zachodzie, do którego aspirujemy. Czyli może polityka nie dzieli się na normalną i lewicową, tylko właśnie owa lewicowa polityka bardzo często jest tą normą, a za normę traktowałbym to, co jest na zachodzie, za którą tak tęsknimy. No i gdyby udało się lewicę w oczach Polaków znormalizować, gdyby przestali myśleć, że lewica oznacza wspólne żony, drugą Grecję i kartki na jedzenie, no to uważam, że w takiej sytuacji szanse wyborcze będą rosnąć. Zatem entryzm połączony z normalizacją wydaje mi się być przynajmniej przygrywką do największego sukcesu lewicy, tak od ładnych paru lat, bo jeszcze pamiętam duch roku 2015, kiedy wydawało się, że możemy mieć scenę polityczną bez żadnej lewicy i też sobie Polska będzie dawać radę i po prostu lewicą będzie się wtedy nazywać jakiś odłam Nowoczesnej czy Platformy Obywatelskiej, który będzie popierał związki partnerskie i aborcje, albo będzie się tak nazywać youtuberów, którzy mówią, jestem feministą.
Ja myślę, że ten miniony rok, oprócz tych procesów, które wymieniłeś i z tym o normalizacji, bardzo się zgadzam. Jest to fajna rzeźka myśl na kolejny rok, za którą dziękuję. Obserwowaliśmy kilka takich też bardziej partykularnych zjawisk. Ja się obiecałem zejść w poziomie szczegółu o szczebelek niżej, które i trapiły i wynosiły do góry polskie ugrupowania, przynajmniej te nominalnie lewicowe. Zacznę w dowolnej kolejności, nie według hierarchii ważności. To po pierwsze triumf Włodzimierza Czarzastego. Polityka kadrowa wygrała nad polityką ideową i ja pamiętam te spory, które toczyliśmy chociażby w redakcji Przeglądu o prywatyzacji partii przez Włodzimierza Czarzastego. Mój kolega, nasz kolega z redakcji, Robert Walenciak, pisał liczne teksty o PPC, prywatnej partii Czarzastego, które nie były błędne, ale były też tak najbardziej prawdziwe, to znaczy te tendencje centralizacyjne i to podporządkowanie partii tak naprawdę woli jednej osoby miało jak najbardziej miejsce. I my dziś widzimy, że nie tylko ono miało miejsce, ale okazało się być koniec końców triumfem tego polityka. Znaczy partia nie tylko została sprywatyzowana, nie tylko Wiosna została de facto włączona do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale też okazało się, że stracili ci, którzy pozostali na marginesie. No, Monika Pawłowska, która opuściła lewicę i dzisiaj chyba wejdzie do parlamentu z powrotem, ale z list PiSu, gdy wypadnie z tegoż parlamentu poseł Kamiński. Hanna Gill-Piątek, która zostawiła lewicę
W ramach przewidywań na rok 2024 stawiam pytanie, czy Monika Pawłowska wróci do lewicy?
Dlaczego nie? No, ty zawsze mówiłeś, że lewica powinna być szerokim kościołem. I powinna mieć swoich liberałów. Hanna Gill-Piątek, pozdrawiamy również, która zostawiła lewicę najpierw dla trzeciej drogi i wydawało się to ruchem przemyślanym. Wtedy trzecia droga była bardzo na wznoszącej, a lewica z kolei nie dawała możliwości wykazania się w polityce
parlamentarnej. I jeszcze nie wiadomo było, czym jest.
Tak, a później dla Koalicji Obywatelskiej jest dziś poza parlamentem. No i wiele, Andrzej Rozenek jest poza parlamentem. Wiele osób, które się z Włodzimierzem Czarzastym skłóciło ze słusznych i niesłusznych powodów, bo ci buntownicy oczywiście też mieli swoje racje. Po prostu zostali przez niego wypchnięci na margines, Jana Seneszy. No ta lista naprawdę jest długa. I zostało im udzielanie wywiadów prasie, a Czarzasty tę partię zmonopolizował i wprowadził tam, gdzie wprowadzić ją chciał, czyli do stolików, gabinetów i korytarzy władzy. Jest, mało ludzi o tym mówi, my podkreślamy uparcie to w naszym programie, jak dużym awansem kadrowym dla nowej lewicy Włodzimierza Czarzastego było wejście do tego rządu. Otóż okazuje się, że chyba 80 czy 90% parlamentarzystów nowej lewicy ma oprócz mandatu posła czy posłanki już jakieś stanowisko rządowe lub w instytucji państwowej. Tak? Czy to będzie jakaś rada nadzorcza, czy to będzie... za chwilę pewnie też Narodowy Bank Polski, czy to będzie Telewizja Polska, czy ministerstwo, czy bycie sekretarzem stanu, czy jakaś publiczna agenda, czy to instytucja lub organizacja związana ze sportem, kulturą, czy ochroną środowiska tych organizacji, instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa, rad nadzorczych i ministerstw już jest dużo, ba, stanowiska wicewojewodów. Podobno w każdym województwie będzie wicewojewoda z lewicy. To wszystko pokazuje, jak dużym sukcesem...
To jest w stylu iście PSL-owskim tak. Zrealizowane.
Z sukcesem kadrowym lewicy były te wybory. I to jest uwaga numer jeden. Uwaga numer dwa tu będzie króciutko, bo przecież poświęciliśmy temu całego lewego prostego. To stanie okrakiem lub też siedzenie na płocie partii Razem, która pozostaje w opozycji do rządu, jednocześnie go popierając. Taktyka, która dalej budzi wielkie wątpliwości. Im więcej czasu upływa od ogłoszenia tej decyzji, tym moim zdaniem trudniej jest ją wytłumaczyć, szczególnie w świetle tego, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli tak dużego kadrowego awansu lewicy Włodzimierza Czarzastego właśnie. I pozostawia to również wiele pytań na temat tego, jak faktycznie i kiedy wyrażać opozycję wobec tego rządu, skoro umowa koalicyjna mówi, że obowiązuje dyscyplina w klubach, a partia Razem należy do klubu Nowej Lewicy, więc zgodnie z tą umową koalicyjną, w teorii przynajmniej, premier Donald Tusk czy marszałek Szymon Hołownia mają prawo wymagać od partii Razem głosowania w zgodzie z resztą ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządowej, nawet gdy ta partia nie ma w tej koalicji rządowej dostępu do stanowisk. Dyskusyjne i głęboko ryzykowne, ale oczywiście tutaj jeszcze klamka nie zapadła, bo najbliższe miesiące mogą dowieść, że dojdzie na przykład do gwałtownego sporu o aborcję. Przykładowo, bo to jest pierwsza rzecz, która może zacząć rozciągać tę koalicję w szwach i wtedy partia Razem wykorzysta społeczne emocje, żeby się umocnić i podkreślić swoją odrębność i indywidualność. No i wreszcie rzecz trzecia, również krótko, to lewica jako partia kobiet i kulturowy klincz z Konfederacją. Czy wojna tych dwóch partii przez letnie miesiące, które we wzajemnym dyskredytowaniu się i aspirowaniu do w gruncie rzeczy tej samej ograniczonej grupy młodych wyborców znalazły swój sens bycia w polskiej polityce i w jakimś sensie chyba obydwie się spaliły, prawda? No tego przynajmniej dowodziłyby wyniki październikowych wyborów. Jedna i druga partia wydawało się, że obstawiły... Znaczy nie nam, ale wydawało się w powszechnym odbiorze, że postawiły na właściwego konia tych zmobilizowanych, młodych, indywidualistycznych, antypisowskich, głęboko osadzonych w rzeczywistości cyfrowej przedstawicieli pokolenia Z, a koniec końców wygrała demografia i obydwie te partie osiągnęły wynik dalece, w przypadku Konfederacji dalece, a w przypadku Lewicy nieco poniżej swoich możliwości i oczekiwań. Ta wojna kulturowa, która tak bardzo mocno angażowała nas przez miesiące wiosenne i letnie, okazała się, jak wielokrotnie to w przypadku wojen kulturowych bywa, paliwem bardzo wysokoenergetycznym, ale przez to szybko się spalającym, a tradycyjna polaryzacja, jednak obóz PiSu i antypiSu, był czymś, co koniec końców zdominował październikową elekcję, zostawiając nam z tych wojen kulturowych w tym momencie, jak sądzę, głównie takiego kaca, nie? I taki pusty powidok, który na razie gdzieś tam dudni w tle, ale nikogo żywiołowo nie rozpala.
No i uważam, że to jest jeszcze jedna taka metatendencja, nazwijmy to, i określiłbym ją jako spór maksymalistów z posybilistami. DLR bingo się rozrasta. To znaczy, po stronie tej lewicy postkomunistycznej, wspieranej przez Wiosnę i poszczególne wolne elektrony, dominuje nurt posybilistyczny. To znaczy, ustalmy, co realnie możemy zrobić w oparciu o taką większość sejmową, jaka jest, i w ramach takiego rządu, jaki realnie istnieje, a z tego punktu rozpychajmy się łokciami i po prostu wyrwijmy im tyle, ile jest do wyrywania na każdym obszarze, to znaczy od stołków, które możemy wyrwać dla siebie, po konkretne sprawy, które chcemy, żeby zostały rozstrzygnięte. Widać to chociażby po dużej aktywności nowej ministry pracy, która już listuje rzeczy, które jej zdaniem koniecznie muszą zostać w szybkim tempie rozstrzygnięte, od sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, przez sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych, przez sytuację osób, które wykonują pracę w oparciu o platformy i aplikacje, rozwozicieli jedzenia, usługi parataksówkarskie i tak dalej. No i można by jeszcze taki zbiór spraw, które uznała, że w szybkim tempie muszą zostać rozwiązane, wyliczyć. Inaczej na ten problem zapatrują się maksymaliści i to chociażby wyszło ledwie w zeszłym tygodniu a propos sporu o związki partnerskie. Otóż zwróć uwagę, że zarysowało się kilka stanowisk i zarysowały się pewne rozbieżności na samej lewicy, ponieważ ja wyczuwam w tonie niektórych polityków lewicy i części lewicowego komentariatu, że należy pójść ścieżką posybilizmu. Nie będzie małżeństw jednopłciowych uchwalonych przez ten Sejm. Z uwagi na wątpliwości natury konstytucyjnej, które na pewno podniesie PiS, a Andrzej Duda będzie im w tym wtórował, a Julia Przyłębska przyjdzie na trzeciego i rozwiąże problem. I z uwagi na postawę trzeciej drogi i pewnie nawet części posłów Platformy Obywatelskiej, a nawet może jednego czy dwóch posłów Lewicy. Natomiast to, co jest do zrobienia i w zgodzie z konstytucją, i w zgodzie wewnątrz koalicji, to są związki partnerskie. Nawet posybiliści mówią sobie tak: dzisiaj weźmiemy związki partnerskie, a jutro się zobaczy. Przecież łatwiej jest metodą żabik skoków dzisiaj wziąć związki partnerskie, a jutro czy pojutrze małżeństwa jednopłciowe, aniżeli z poziomu, w którym nie mamy nic, wszystko odwojowywać w sytuacji, w której nie wiemy, jak będą wyglądały przyszłe parlamenty, a obecny jest niekorzystny. Natomiast maksymaliści mówią, że jakakolwiek forma kompromisu będzie tutaj kompletną zdradą ideałów, że jakakolwiek forma kompromisu będzie przyjęciem dyktanda Platformy Obywatelskiej, w związku z tym jedyną prawdziwie lewicową postawą będzie blokować związki partnerskie. No tylko wtedy trzeba będzie powiedzieć tym wszystkim ludziom, dla których one już same w sobie byłyby dużym postępem, jeżeli chodzi o ich codzienne życie, że wszyscy co prawda zagłosują za, ale nie lewica. No byłoby to niezwykle trudne, wszyscy w ramach koalicji oczywiście, no byłoby to niezwykle trudne do sprzedania, w związku z powyższym Donald Tusk może stawiać maksymalistów przed faktem dokonanym. Dokładnie tak samo jest z aborcją. Kiedy słucham posłanek związanych z Koalicją Obywatelską i z Nową Lewicą, to one mówią: zróbmy to, co da się zrobić dzisiaj. Dzisiaj możliwa jest na przykład depenalizacja, ale nie jest dzisiaj możliwa blankietowe odwrócenie stanu rzeczy wytworzonego przez zrazu Trybunał Andrzeja Zolla, a ostatecznie Trybunał Julii Przyłębskiej. To jest nierealne. W związku z powyższym uzyskajmy tyle, ile się da na gruncie takiego Sejmu i takiego prawa, jaki mamy, a potem się zobaczy. A co mówią maksymaliści? No nie, to samo w sobie byłoby zdradą. No i teraz, kiedy ja patrzę na te dwie postawy, to po prostu nie widzę, kogo poza naprawdę wzmożonymi ludźmi na Twitterze maksymaliści mogliby do siebie przekonać,
a tu się
ponieważ
mylisz.
Wyborca, który będzie wrzucał... no, oddam ci głos, żebyś oczywiście wszedł w polemikę, tylko ja mam takie wrażenie, że przeciętny wyborca lewicowy powie sobie tak: no zaraz, no to przecież ci maksymaliści generalnie nic nie są w stanie mi zaoferować, poza tym, że jutro w jakimś innym Sejmie, w jakimś innym hipotetycznym rządzie to już wszystko zrobimy dobrze. I według mnie jedyna rzecz, która sprawia, że maksymalizm da się jakkolwiek wybronić, to względne wyborcze. To znaczy, że maksymaliści mówią tak: my wiemy, że to prowadzi donikąd, ale musimy się tego trzymać, bo się musimy czymś odróżnić od liberałów.
Tu ci powiem, gdzie się mylisz. Odrobiłem korepetycję. Gdybyś porozmawiał z naszymi koleżankami z ekipy Rad Feministycznej, to dowiedziałbyś się szybko, że nie jest lewicowym postulatem głosić pochwałę związków partnerskich kosztem małżeństwa, a depenalizację aborcji kosztem jej pełnej legalizacji. Dlatego, że obydwa te zjawiska w rozwiązaniach, które proponuje część Libleftu, mogą prowadzić do prywatyzacji obu tych zjawisk, obu tych instytucji prawnych. Otóż związki partnerskie będą oznaczać tyle, że dostaną, że ludzie w Polsce dostaną taką formę semi-małżeństwa, która daje jakieś prawa i pozwala legalizować swój związek, ale żadnych obowiązków. Takich jak na przykład renta wdowia, o którą z kolei lewica na przykład walczy, albo prawo dziedziczenia, albo obowiązek opieki, które dla takiego socjalkonserwatysty jak ty, wydaje mi się, też są bardzo ważne, tak, żeby partnerstwo wiązało się z obowiązkami dwojga partnerów, także możliwością realizacji obowiązku alimentacyjnego, na przykład prawa do opieki nad dziećmi i tak dalej, a nie wprowadzaniem takich quasi form, które jako, że nie są małżeństwem, no to pozwalają te instytucje rozpuszczać. Do tego jeszcze przy typowym dla części tego środowiska, takiej ogólnej też pogardzie dla małżeństwa, instytucji rodziny, stałości i tak dalej. Analogiczny argument słyszę, bo na razie je relacjonuję, gdy chodzi o tak zwaną ustawę ratunkową i depenalizację. Otóż problem jest w tym, że zamiast ustawę aborcyjną przeprowadzić na wzór europejski i aby ona miała kompletny charakter, żeby była przekrojowa i gwarantowała te prawa w zgodzie z tym, o co lewica w Polsce walczyła od 30 lat, zgadzamy się na pewien półśrodek, który tak naprawdę depenalizuje pomoc, depenalizuje nakłanianie czy do aborcji, pomocnictwo i tak dalej, ale nie gwarantuje tego, o co tutaj tak naprawdę chodzi, czyli prawa do przerwania ciąży legalnie w szpitalu. I to też w efekcie, argumentują nasze koleżanki, nie prowadzi do tego, że kobiety uzyskują prawo do aborcji, tylko że przestają być de facto karane za robienie jej nielegalnie albo zamawianie jej przez internet. I tutaj, moim zdaniem, nałożenie tej ramy na cały ten spór zupełnie wywraca logikę maksymalistów i posybilistów, tylko raczej pokazuje, że chodzi jednak o pewne konkretne prawa i konkretne instytucje, o jakie nam idzie, a nie kompromis z liberałami w połowie drogi, aby coś sprywatyzować lub skomercjalizować w obliczu niemożliwości uzyskania pełnych praw, na które ci liberałowie czy konserwatyści się nie godzą. No, nie boją się oni konfliktu z Kościołem, prawda, więc będą się bali zalegalizować aborcję, nie będą chcieli pójść na wojnę, nie wiem, ze szpitalami, które wdrożyły doktrynę, jak to się nazywa, klauzulę sumienia, przepraszam. Albo lokalnym, konserwatywnym samorządowcem, więc zatrzymają się w pół drogi i wprowadzą taką prowizorkę, która opiera się na tym, że no co prawda legalnej aborcji w Polsce nie ma, ale macie ustawę ratunkową, która przynajmniej pozwoli wam, żebyście nie były karane, gdy zadzwonicie na infolinię jednej z organizacji, które pomagają w przeprowadzeniu aborcji samodzielnie we własnej łazience. To są argumenty, które stoją po drugiej stronie tych obu sporów i które w tym sensie nie są maksymalistyczne, że mówią, nie można iść na żadne kompromisy z nikim, albo nie ma żadnej współpracy tam z liberałami, tylko wychodzą z trochę innej, jak sądzę, filozofii myślenia o tych sprawach. Mówią po prostu, że nie możemy pozwolić na nieprzyznanie nam praw, lecz komercjalizację naszych roszczeń.
No to pozwól mi na ripostę, bo ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, a mogę się zgodzić ze wszystkim, co powiedziałeś, bo jednak odpowiedziałeś obok mojego zasadniczego argumentu. Bo mój zasadniczy argument nie był taki, gdzie leży słuszność. On się opierał na czym innym. On opierał się na tym, że swego rodzaju przewodnictwo w obecnej koalicji siłą rzeczy jest po stronie Koalicji Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska podyktuje tematy. I teraz lewica stanie przed bardzo prostym wyborem. Koalicja mówi, głosujemy w sprawie ustawy ratunkowej. Czy lewica powinna w takiej sytuacji powiedzieć, my głosujemy przeciw, ponieważ to jest jedynie plaster na bardzo głęboką ranę, albo lewica stanie przed jeszcze bardziej dramatycznym wyborem. Jest napisana ustawa w sprawie związków partnerskich. Leży na stole, ma być głosowana w przyszłym tygodniu. Czy lewica podniesie rękę przeciw albo wstrzyma się od głosu? No bo gdyby przyjąć argument, że jest to tworzenie małżeństwa light, jest to rozmywanie definicji małżeństwa, jakby wszystkie te argumenty przyjmuję jako zasadne. Czytałem książkę Virtually Normal Andrew Sullivana i zresztą fakt, że ją kiedyś zacytowałem, wywołał, jak wiesz, niemałe zamieszanie. Natomiast przyjmując wszystkie te argumenty, zadaję pytanie, czy w związku z powyższym powinni zagłosować przeciw albo wstrzymać się od głosu?
Ja nie zajmuję się tym, co lewica powinna, tak? I jak wielokrotnie mówiłem, za doradzanie politykom brałbym dużo większe pieniądze, więc nie wiem, co ona powinna, tym bardziej, ale też zwrócę twoją uwagę na coś innego. To Koalicja Obywatelska zapisała legalną aborcję do 12 tygodnia w swoich 100 konkretach. Więc teraz ja nie rozumiem, dlaczego, znaczy skąd bierze się pomysł licytacji w dół, w sytuacji, w której to sama platforma, Koalicja Obywatelska to obiecała. To znaczy, ja nie rozumiem, skąd się bierze pomysł, że...
Że... Nie, wiesz skąd się bierze pomysł, tylko kokietujesz. No bierze się stąd, że trzeci człon tej koalicji nie podniesie za tym ręki. No i teraz mamy problem.
Ale trzeci człon chce referendum w sprawie aborcji. No to znowu to jest pytanie.
Ale lewica nie chce.
No, cieszę się, że nie muszę za nich myśleć. Wiesz, wystarczy mi, że już myślę sam za siebie i to jest dość czasochłonne. Nie wiem, co oni mają zrobić. Ja tylko ci powiedziałem, że to w gruncie rzeczy nie musi być spór między tymi, którzy chcą maksimum, a tymi, którzy godzą się na kompromisy, bo nie tak musi wyglądać ta logika. To jest trochę tak jak, nie wiem, no, spór, na przykład spór o CPK. KO powie ci, że no chcemy CPK, ale bez lotniska. Ale lewica powie, no nie, no bez lotniska, czy lewica tak nie mówi teraz, ale przypuśćmy. Powie, no nie, no bez lotniska.
Zandberg powiedział bez lotniska.
Okej. Okay. I czy to jest...
Bo to jest dla niego najbezpieczniejsze rozwiązanie. Pociągi są dobre, proekologiczne i tak dalej. Samoloty źle się kojarzą temu hard razemowemu elektoratowi. Źle im się kojarzy z powodów ekologicznych, klasowych, wszelkich innych. W związku z powyższym dla razem optymalnie jest powiedzieć centralna magistrala kolejowa tak, centralny port komunikacyjny
a czy nie jest tak,
że port lotniczy nie.
A czy nie jest tak, że posłanka Matysiak, przyjaciółka tego podcastu, jest innego zdania?
I jest tak.
Patrz, pluralizm, po raz pierwszy, zanotujmy tę datę w kalendarzu, po raz pierwszy od 15 roku w partii Razem pojawiają się różnice zdań. Moim zdaniem ten spór nie dotyczy znowu maksymalizmu i posybilizmu, chociaż kupuję tę ramę, którą przedstawiasz, ona bardzo dobrze pasuje do dyskusji wewnętrznych na lewicy, które toczą się nieustannie, ale zarazem spór o CPK na przykład nie jest takim sporem, jest sporem o to, czy jedno rozwiązanie ma sens lub drugie. Prawda? A nie o to, co maksymalnie uda nam się wynegocjować od łaskawego pana premiera Donalda Tuska. Choć rzecz jasna, polityka jest sztuką tego, co uda się wynegocjować w danych warunkach brzegowych, tylko to jest zdanie zawsze prawdziwe. Znaczy stwierdzenie, że polityka jest...
Już nie wiem, czy jest prawdziwe dla partii Razem, no bo ja sobie zadaję pytanie, czy w ogóle istnieje razemowa polityka, być może istnieje wyłącznie razemowa krytyka polityki.
Być może. Dobrze, co jeszcze musimy w tym odcinku podsumowującym o owej lewicy powiedzieć? Było o entryzmie, bingo się zapełnia, masz rację, było o entryzmie, o normalizacji, o partii kobiet.
O posybilizmie.
Posybilizmie i maksymalizmie, dużo izmów się pojawiło. Pozostaje zakończyć to tym, że chyba, no słuchaj, był to rok, moim zdaniem, dla lewicy w wielu dziedzinach lepsze, a w wielu dziedzinach gorsze od oczekiwań. Rachunek tak, na koniec jest bardzo ambiwalentny, jak sądzę.
Ja mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie przez przypadek ludzie mnie zadawali to pytanie. Pierwszy chyba był Super Express. Czy wolno powiedzieć, że skończył się w Polsce postkomunizm? No bo przecież partia Razem nie ma tego typu korzeni i ona przecież teraz będzie wieść prym. Według mnie partia Razem nie będzie wieść prymu i widzimy to na każdym kolejnym kroku. To Razem startuje z list nowej lewicy, a nie odwrotnie. To Włodzimierz Czarzasty trzyma rękę na pieniądzach, a nie odwrotnie. To Włodzimierz Czarzasty wreszcie rozpycha się łokciami, jeżeli chodzi o stanowiska i robi to bardzo efektywnie, jak już podsumowałeś, a nie odwrotnie. I to wyobrażenie, że mamy tutaj konfrontację młodych, przebojowych, wykształconych, światłych ludzi z Razem, ustawionych naprzeciwko leśnych dziadków PZPR-owskich z SLD, którzy do trzech nie zliczą, jest po prostu nieprawdziwe.
Musimy wymyśleć jakieś określenie będące swego rodzaju przeciwieństwem entryzmu na to, co robi Donald Tusk. Znaczy, robi po prostu Angelę Merkel, albo odwróconą Merkel, dlatego, że
Potrójny Merkel w wykonaniu Donalda Tuska.
Tak, nie, to trzeba naprawdę, to trzeba goś opatentować. Bo zauważ, że Donald Tusk, były całe spory w tym roku, czy on się przesuwa w lewo, czy się nie przesuwa w lewo. I można sobie je dowolnie odświeżać co roku, bo to jest spór, który jest jednym z nawracających refrenów polskiej polityki. Ale prawda jest
powinien taka... Powinien być taki w ogóle, jakie są te strony na Facebooku. Czy Donald Tusk jest już na lewicy?
Tak.
I codziennie powinien być... Nie, jeszcze nie, nie zanosi się, no luck.
Ale prawda jest taka, że Donald Tusk nie jest na lewicy, lecz lewica jest coraz bardziej w nim. To znaczy w mistrzowski sposób udało się Koalicji Obywatelskiej inkorporować pewne postulaty, które wydawało się jeszcze będą do niedawna wyłączne dla lewicy, nawet wyłączne dla partii Razem. Przypomnę ci, jaki ubaw mieliśmy, gdy Donald Tusk powiedział ostatecznie, że mieszkanie jest prawem, nie towarem. I jak w całej Polsce zabrzmiał dźwięk wymazywanych szybko felietonów ze stron Wyborcza BIS i Kultury Liberalnej, czy Liberté, gdzie ludzie musieli zapomnieć szybko, co mówili wczoraj, gdy okazało się, że nawet sam guru uważa, że jednak mieszkanie jest prawem, a nie towarem. Nie jest wyłącznie przedmiotem spekulacyjnym i hobby nowo utworzonych klas rentierskich w Polsce. Donald Tusk ma tę moc, by pewne postulaty zawłaszczać. Był moment, w którym on powiedział, że ma być czterodniowy tydzień pracy. Wiele takich przecież było momentów. I to jest, tak jak mówię, to jest Angela Merkel, tak? Która trzymała SLD, chciałem powiedzieć,
albo, SPD. Albo ta szara maś, o której mówiłem wcześniej, tak. To znaczy...
Znaczy wracamy do metafory
Tuska. Po prostu
pokrywa
i pochłania wszystko.
Tu wracamy do znanej, lubianej metafory Tuska jako Borga ze Star Treka, który wszystko asymiluje, co spotka na swojej drodze. I nikt w zetknięciu z Donaldem Tuskiem nie staje się sam trochę Donaldem Tuskiem, to prawda. I to ten fenomen też domaga się odnotowania. Jest zasadne pytanie o to, jak można być lewicową opozycją wobec Donalda Tuska tak długo, jak on bezkarnie, za darmo i z łatwością i też z pełnym poparciem elit opiniotwórczych, które mu sprzyjają, łyka te pomysły. Zobacz, co stało się z deficytem. Gdy Mateusz Morawiecki ogłaszał 164 bodajże miliardy deficytu, no to była druga Grecja, WWZ-la, upadek Polski, bankructwo. Gdy dwa tygodnie później deficyt o 19 miliardów większy ogłosił minister finansów Andrzej Domański, pozdrawiamy z tego miejsca, nic się nie wydarzyło. Wszystkie media liberalne to łyknęły, nagle się okazało, że świetnie jest, że stać nas, że mamy pieniądze i tak dalej. To pokazuje, w jakiej sytuacji jest lewica. Znaczy, gdyby lewica proponowała zwiększenie deficytu, to byłaby glanowana dzień w dzień w tych samych mediach pałką Grecji, Wenezueli, Zimbabwe i Argentyny,
PRL-u, Gierka. Kambodży, tak.
Tak? A gdy wychodzi minister z Koalicji Obywatelskiej, to nie ma najmniejszego problemu. W takich warunkach opozycję lewicową jest prowadzić trudno, bo gdy ty składasz swoje propozycje, one są wyśmiewane, glanowane, wycinane z głównego nurtu i ośmieszane. Gdy identyczne propozycje składa partia głównonurtowa, to one nagle z siłą samej magii nazwiska Donalda Tuska stają się akceptowalne.
Zabrzmię teraz jak prawicowy dziennikarz, ale powiem, no to trzeba było mieć własne media.
Cóż zrobić?
Bo to jest też bardzo istotna słabość lewicy i żeby tylko nie uprawiać takiego narzekactwa na zasadzie, no dobrze, ale oni mają wielki kapitał amerykański i inny. Tylko ja pamiętam, że od 8 lat partia Razem prowadzi dyskusję na temat tego, żeby chociaż zrobić podcast, albo żeby chociaż zrobić darmowy portal, na którym mogliby zapraszać przynajmniej ekspertów, którzy by robili trochę takiej pracy popularyzatorskiej dla lewicy. Hasło. Myślę, że wielu by się zgodziło za darmo tam pisać albo udzielać wywiadów i przez 8 lat po prostu nie zrobili dokładnie nic w tym temacie.
No a skoro i przy finansach i nierubieniu niczego jesteśmy, to ostatni z zapowiedzianych we wstępie wątków na dziś, czyli spór o inflację. Pojawił się budżet, pojawiła się Grecja, Wenezuela, Argentyna, więc nie możemy nie wrócić do tego fundamentalnego dla 2023 roku sporu. Ja zacznę krótką refleksją od siebie. No, moim zdaniem obserwowaliśmy na żywo zarówno pewien wielki globalny eksperyment, ale i arcyciekawą dyskusję między zwolennikami różnych szkół i szkoła neoklasyczna czy monetaryści ten spór po prostu przegrali. Znaczy, wygrała go moim zdaniem opcja post-keynesowska lub wprost ta związana z nowoczesną teorią monetarną. Bo w tych dwóch w wizjach inflacji, w których pierwsza, czyli ta monetarystyczna, zakłada, że inflacja jest zawsze produktem działań banku centralnego i podaży pieniądza i tylko bank centralny i tylko kontrola podaży pieniądza może ją rozwikłać, zderzona z wizją alternatywną, nowocześniejszą i w moim przekonaniu bardziej dostosowaną do współczesnej zglobalizowanej gospodarki, która mówi, że inflacja są zasadniczo przede wszystkim szokami podażowymi, które wynikają z tego, że realne możliwości nie nadążają za kapitałem i pewne przerwy w dostawach, pewna utrata możliwości inwestowania tegoż kapitału w realną gospodarkę, wreszcie pewne nawisy inflacyjne, które nie mogą się w sytuacji zamkniętych czy zerwanych łańcuchów dostaw zrealizować, prowadzą, no i szoki energetyczne oczywiście, prowadzą do tego, że ceny rosną, a następnie zluzowanie tej całej presji podażowej dotyczącej właśnie wyższych cen energii, niemożliwości realizacji dostaw na czas, braków w towarach lub także, bo to w amerykańskim kontekście bardzo mocno rosło, także niemożliwości kontrolowania cen na przykład najmu nieruchomości. Tak? Gdy ta presja na wszystkie te newralgiczne punkty jakby zelżeje, to zelżeje także i inflacja, a zbędne podwyższanie stóp procentowych zdaniem tej drugiej szkoły nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi, bo fundamentalny mechanizm transmisji z wyższych stóp na niższą inflację dokonuje się poprzez bezrobocie i tutaj także tacy myśliciele, ekonomiści, ekonomistki, autorzy i autorki publikowani w Polsce przez wydawnictwo ekonomiczne Heterodox, jak na przykład, nie wiem, Paulina Czernejewa, tak, to wskazują na to wprost, że bezrobocie jest nie tylko nie powinno być koniecznym, ale wręcz jest zbędnym elementem walki z inflacją i monetaryści się mylili. Mamy grudzień roku 2023. Widzimy, że inflacja wciąż jest niepokojąco oczywiście wysoka, szczególnie w Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych to już raczej mówiłby o zbliżaniu się do celu, miękkim lądowaniu raczej, które dalej projektuje sobie Fed i wynikach lepszych niż oczekiwane. Ale widzimy też, że żaden z tych scenariuszy katastrofalnych czy apokaliptycznych, które wieszczyli nam w Polsce ekonomiści z telewizora, ale i w gruncie rzeczy większość przedstawicieli szkół głównego nurtu, się nie sprawdziła. Inflacja spada i to pomimo polityki Narodowego Banku Polskiego, albo właśnie trzymając się drugiej szkoły, dzięki polityce Narodowego Banku Polskiego, która jest bardzo gołębia i nieortodoksyjna, chociażby wspomnę po obniżenie o chyba 150 punktów bazowych stóp, czy 75 punktów bazowych stóp na ostatniej, tym wrześniowej sesji, jednorazowe, zamiast trzech obniżek rozłożonych w czasie. I wreszcie to, że jak znowu przewidywała ta druga szkoła, to ceny żywności, paliw, szok energetyczny, czy zdolność budżetu do udźwignięcia tarcz na dłuższą metę będzie tutaj bardziej fundamentalna niż to, czy będziemy podnosić stopy szybciej niż Czesi, Węgrzy, Turcy czy Argentyńczycy. Mówię to o tym z przekąsem, bo oczywiście we wszystkich tych gospodarkach podnoszenie stóp do poziomu 25, 40, 80 albo 120% nie okazało się, kto by pomyślał, metodą czy terapią szokową na owej inflacji wzięcie pod kontrolę. Moim zdaniem 1-0 dla szkół heterodoksyjnych, a szkoły neoklasyczne i monetaryści, czy neoliberałowie dostali tutaj łupnia, z którego dalej nie mogą się podnieść, tylko po prostu, jak to mają zresztą w zwyczaju, zmieniają temat i mówią teraz, że ciszej są jakby o inflacji. Ci, którzy, ostatnia złośliwość, oddaję ci głos, ci, którzy w polskich mediach tak gromko i jednoznacznie, jak Sławek Sierakowski i Jakub Bierzyński przewidywali, że inflacja nie ma prawa spaść poniżej 10% do końca tego roku i mówili, że to każdy student pierwszego roku ekonomii wie, że nie ma czegoś takiego jak spadek wskaźnika inflacji o 9 czy 10% punktów procentowych w ciągu roku, to nie wiedzą, o czym mówią. Okazało się, że musieli, jak to się ładnie mówi, no, szybko zapomnieć o swoich prognozach i znaleźć inny temat do komentowania, bo te boleśnie zderzyły się z rzeczywistością. Z 18 punktów procentowych inflacji CPI w Polsce w lutym dziś kończymy rok, choć grudniowa będzie prawdopodobnie większa, bo w ogóle ceny konsumpcyjne szybko urosły nam w grudniu z różnych powodów, spadła do jakichś 6,5-6,8 na koniec roku.
Moja refleksja jest taka, że w dobrym stylu wróciła też ekonomia polityczna, I ten przypadek dobrze to obrazuje. Gdybyśmy się słuchali ekonomistów z telewizji, no to po pierwsze powinniśmy sobie zadać pytanie o problem, który Eric Weinstein nazwał kiedyś ekonomią do kwadratu, czyli ekonomią ekonomii. Mianowicie ekonomiści nie są wyłączeni z ekonomicznych zachęt do tego, żeby prowadzić badania ukierunkowane w określony sposób, albo żeby forować tezy, które przełożą się dla nich na ekonomiczną korzyść. To nie jest tak, że absolutnie wszyscy ludzie na tej planecie są racjonalnymi aktorami działającymi w swoim ekonomicznym interesie, poza ekonomistami. Mamy tutaj więc problem quis custodiet ipsius custodes. Kto będzie nadzorował nadzorców? Ale to objawia się także na poziomie znacznie głębszym. Otóż, kiedy mówiliśmy o inflacji, to bardzo chętnie rządzący mówili na przykład o putinflacji. To znaczy, tak długo jak długo sprawcą podwyższenia inflacji miał być Władimir Putin i agresja na Ukrainę, no to mówili o tym bardzo chętnie i wręcz przedstawiano wtedy inflację jako niezbędną ofiarę, jaką składamy na ołtarzu demokracji, praw człowieka, praw narodów do samostanowienia, etc. Równie chętnie mówili o inflacji wtedy, kiedy forowali tezę, że to wszystko jest spirala cenowo-płacowa i że tak naprawdę to winni są pracownicy, a może nawet jeszcze lepiej, winne są te straszliwe związki zawodowe. No bo przecież jeżeli oni cały czas chcą, żeby im więcej płacić, no to ceny rosną. Jak ceny rosną, to oni wracają za chwilę, mówią, to zapłaćcie nam jeszcze więcej, bo ceny urosły. Wtedy światły pracodawca mówi, nie mogę wam zapłacić więcej, bo znowu ceny urosną, no i znowu wy przyjdziecie dostać wyższe wynagrodzenia. No ale pracodawca jest światły, oni są zbyt prymitywni, żeby to zrozumieć, no więc cały czas żądają więcej, 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 no i to oczywiście prowadzi w ostatecznym rachunku do drugiej Grecji, trzeciej Wenezueli, dziewiątego PRL-u i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że najmniej chętnie wie ekonomiści mówili o prawdziwej przyczynie, jaką była greedflation, czy też chciflacja, i zauważyłem, że nawet na etapie, w którym przemówił sam Rzym, sama Mekka i Medyna, jak gdyby cesarz Japonii przemówił swoim głosem, który jest na ogół zbyt czysty, aby wybrzmieć w sprawach trywialnych. Mianowicie, kiedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy powiedział, że za połowę inflacji odpowiada zachowanie samych przedsiębiorstw, które po prostu potraktowały klimat panujący w gospodarce jako znakomitą zachętę ku temu, żeby podbijać ceny, zasłaniając się za ogólnym oczekiwaniem, że ceny będą rosnąć, skoro wszyscy mówią o inflacji, i podbijać je powyżej poziomu wzrastających wynagrodzeń, powyżej poziomu wzrastających cen surowców i tak dalej, to o tym już mówiono bardzo niechętnie. I tutaj moim zdaniem widzimy jak na dłoni powrót polityki. To znaczy, kiedy trzeba było uderzyć politycznie w Rosję, to wszyscy robili to chętnie. Kiedy trzeba było uderzyć klasowo w pracobiorcę albo związki zawodowe, to robiono to chętnie. A kiedy trzeba było wytknąć palcem przedsiębiorców i powiedzieć, zaraz, muszą powstać mechanizmy, które powściągną waszą chciwość. Na przykład nadzwyczajne podatki od nadzwyczajnych przychodów, które teraz otrzymujecie, to w tym momencie zapadła cisza. Więc zaczynaliśmy od tematu regulacji i powrotu interesu jako kryterium, do którego należy się odwoływać, kiedy rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, i tu mamy ładną klamrę kompozycyjną. Otóż interes klasowy nie znika z polityki tylko dlatego, że go nie chcemy, albo nie znika dlatego, że znajdziemy tak racjonalnych ludzi, że oni są w stanie ponad tym interesem myśleć. On wyrzucony drzwiami wraca oknem i uważam, że w przypadku dyskusji o inflacji również powrócił.
Oczywiście, krytycy tezy o inflacji sprzedawców, bo tak fachowo nazywała to autorka słynnego artykułu ekonomicznego Izabela Weber i Iwan Wassner, którzy napisali ten głośny tekst, nie poruszała tematu, bo i ekonomiści tej klasy, co pani profesor Izabela Weber się tym nie zajmują, nie poruszała chciwości jako kategorii też napędowej. To my publicyści nazwaliśmy to chciflacją. Ona mówi, i dzisiaj nasi polemiści używają tego przeciwko nam. Otóż oni mówią, nie ma żadnej chciwości, jest tylko mechanizm, który pozwolił, aby ceny wyprzedziły płace w odpowiedzi na szok inflacyjny. Znaczy, czyli używają wielu skomplikowanych słów na nazwanie tego samego.
Znaczy, faktycznie zgodzę się co do jednego, że używanie słowa chciwość jest moim zdaniem o tyle mylne, że stwarza wrażenie, że problemem są tutaj indywidualne zaniedbania natury etycznej albo cechy charakteru samych przedsiębiorców. Tu wpadamy w pułapkę, którą często zarzucamy prawicowcom, to znaczy to, że oni na przykład mówią, że no, problemem z kapitalizmem są kapitaliści, bo kapitalizm jako taki jest dobry, no tylko ludzie nie stają na wysokości zadania. Albo widzimy tą krytykę w kulturze. Nieważne, czy to są firmy typu Wall Street kilkadziesiąt lat temu, czy Margin Call kilkanaście lat temu, zawsze obiektem krytyki jest ten konkretny, zły rekin finansjery, a nie system jako taki. No więc ja się zgodzę, że przedsiębiorca, który żyłował ceny, postępował w zgodzie ze swoim ekonomicznym interesem i trudno go o to obwiniać. On ma swoją radę nadzorczą, ma swoich pracowników, który musi zapłacić pensję i tak dalej. To państwo, to regulator, to system samotny od tego, żeby stworzyć warunki, w których tego rodzaju zachęty nie istnieją albo przynajmniej są dalece osłabione.
Bo wiesz, ja czytam, zdarza mi się czytać analizy czy artykuły różnych ekonomicznych małpek kataryniarza, tych pustych rękawiczek sterowanych łapą wielkiego kapitału, delegowanych na odcinek Polski. I czytam nawet takie artykuły, w których oni piszą, że chciflacja nie istnieje, kolejny wymysł lewicy, nawet ten słynny paper IMF-u dowiódł, że go nie ma. Po czym piszą właśnie to, co zacytowałem przed chwilą, że no oczywiście nie istnieje żadna chciflacja, ani żadna spirala marżowo-płacowa, czy marżowo-cenowa. Tylko istnieje po prostu naturalny mechanizm dostosowania się marsz do szoku inflacyjnego w tempie wyprzedzającym płace. Tylko że dokładnie o tym pisała Isabel Weber i Iwan Wassner. Tak, szok inflacyjny w takim, a nie innym otoczeniu, w którym też państwo dawało duży impuls jakby fiskalny do wielu branż i grup społecznych, pozwalał dokładnie na to. To znaczy pozwalał na przeniesienie ciężaru tego wzrostu cen energii na przykład w dół drabiny. To też było widać po tym, jak bardzo
Podoba mi się też użycie słowa naturalny.
Tak.
Zazwyczaj to, co kojarzy się z kapitalizmem, ma być naturalne, jak bieg rzek, jak to, że deszcz pada, jak zmiana pór roku, tak? To już jest kwestia natury. To nie jest dzieło człowieka, zauważ nigdy.
Tak. Skądinąd, wiesz, to też było to widać chociażby po tym, jak rozjechały się niczym pałeczki sushi w pewnym momencie wskaźniki, wiesz, inflacji producenckiej i konsumpcyjnej. To znaczy, owszem, koszta produkcji rosły, tylko potem to, co spychano w dół drabiny, było dalece nieproporcjonalnie większe niż wzrost kosztów. Energia rosła tam 10%, a cena chipsów Doritos 25%. Tak jak gdyby energia stanowiła, wiesz, fundamentalnie 400% wartości wytworzenia owych chipsów. I to też, nie mówię przypadkiem o chipsach i o Pepsi, bo właśnie na przykładzie artykułów konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych, bo tam społeczeństwo też, jak wielokrotnie mówiliśmy, jest dużo bardziej też przewrażliwione na punkcie szoków cenowych, podstawowych artykułów, dużo bardziej niż społeczeństwa, które mają w miarę świeżej pamięci społecznej, to tłumaczyła mi kiedyś profesor Mączyńska, kryzysy inflacyjne, czy nawet hiperinflacyjne, bo one się dostosowują i są bardziej pokorne. No, nie jest to szok, że Polak, już nie mówiąc o Argentyńczyku czy Turku, nie panikuje tak na widok skoku ceny napoju gazowanego o kilkanaście procent jak Amerykanin, ale to zaczęli badać potem nie tylko ekonomiści, ale także na przykład dziennikarze, no bardzo jednak prorynkowego pisma, jakim był Wall Street Journal, no i odkryli, że nie tylko te ceny są wyższe niż wskazywałaby na to podwyżka kosztów produkcji, ale także, że firmy na żywo niejako eksperymentują z tym, jak bardzo mogą je podwyższyć, bo w bilansie księgowym na koniec roku okazuje się, że większa o kilkanaście procent marża z naddatkiem rekompensuje im ubytek klientów. Bo ostatecznie okazuje się, że popyt na takie rzeczy jak, nie wiem, podpaski, chipsy, napoje gazowane jest dość sztywny. To znaczy nie jest tak, że człowiek rezygnuje z kupna chipsów, które sobie jadł w drodze do pracy czy po pracy, szczególnie znowu w takim społeczeństwie jak amerykańskie, tylko dlatego, że one tam podrożały o 5 czy 10% więcej niż powinny, tak? Więc się na to godzi. Ale że firmy robią coś jeszcze, mianowicie...
To tylko szybki ad vocem, to zawsze nam to mówili na zajęciach z marketingu, ludzie nie zwracają uwagę na ceny, że musicie nam wierzyć na słowo. Jeżeli zatrzymasz człowieka z wózkiem w markecie, powiesz, ile zapłaciłeś za ketchup, ile zapłaciłeś za groszek, ile, to nie będzie wiedział. ma ogólne wyobrażenie, gdzie jest jego próg bólu, ale on nie jest na poziomie, że tu jest wahnięcie o grosz w tą czy grosz w tamtą.
I Wall Street Journal miał taką całą serię ciekawych artykułów, w których analizował w ogóle nowe praktyki cenowe detalistów. Na przykład wprowadzanie na półki te najbliżej kasy, gdzie często sięgamy po artykuły takie pierwszej potrzeby, po prostu mniejszych opakowań, no zamiast tam, nie wiem, podpasek 12 to 4, albo zamiast, nie wiem, dużej tubki pasty do zębów to malutka, albo zamiast dużej, zauważyłeś też to w Polsce po wprowadzeniu podatku cukrowego, jak bardzo namnożyło się różnych nowych opakowań napojów gazowanych, tak, słodzonych. Mniejsze opakowanie o 1/3 niż to poprzednie, dlatego, że na mniejszym produkcie można było uzyskać relatywnie większą marżę i też, że człowiek przekonany, że kryzys inflacyjny go dotyka i musi oszczędzać, koniec końców kupi mniejszy produkt, nominalnie tańszy, za który zapłaci tak naprawdę porównywalnie więcej oczywiście, bo zapłaci więcej za jedną małą puszkę napoju gazowanego niż za duże dwulitrowe opakowanie tegoż napoju w przeliczeniu na ilość produktu. A wręcz firmy takie, to zostało dowiedzione, jak wielkie internetowe markety eksperymentowały i dalej eksperymentują na nas z tak zwanym dynamic pricing, czyli dynamicznym ustawianiem cen. Otóż okazuje się, że w konkretnej porze dnia jesteś w stanie więcej zapłacić za konkretny produkt, bo ci się wydaje bardziej potrzebny, albo że w innej godzinie dnia jesteś bardziej zdesperowany, czy już zmęczony i nie masz czasu na szukanie kolejnych i znowu zapłacisz więcej. I to jest coś, co nie tylko...
5 minut przed zamknięciem sklepu cena małpki mogłaby być podwojona spokojnie.
Tak, ale wiesz, że to się dzieje. No, tacy ludzie, którzy chwalą innowacje pod tytułem, że w sklepach nie będzie już tych cenówek z papieru, tylko takie wyświetlacze... nie ciekłokrystaliczne, ale takie jak są w tabletach. Takie płaskie wyświetlacze matowe.
LEDy takie.
Nie w tabletach, przynajmniej w e-bookach. Nieważne. Że będą takie wyświetlacze zamiast cenówek papierowych.
Matowe takie.
Tak. Zachwalają to jako rozwiązanie proekologiczne. To jest absurdem oczywiście, bo jednak wyprodukowanie milionów czy setek milionów takich wyświetlaczy jest, podejrzewam, bardziej czasochłonne niż papierowych cenówek. Ale nie mówią nam o czymś jeszcze.
Utylizowanie, jak przestaną działać i tak dalej.
Wprowadzenie takich wyświetlaczy do sklepów jest pierwszym krokiem do tego, żeby narzucić dynamic pricing na każdy artykuł spożywczy, detaliczny, chemiczny, artykuł pierwszej potrzeby w każdym miejscu, nie? I sterowanie tego za pomocą algorytmów. Co tu pozwala nam postawić piękną klamrę, bo łączy się w tym i inflacja, i lewicowa krytyka współczesnego kapitalizmu, i sztuczna inteligencja właśnie.
I to dokładnie w momencie, w którym przekraczamy 1,5 godziny, tym samym do najdłuższego, o ile się nie mylę, odcinka w historii, tego, który trwał ponad 3 godziny, będąc konsekwentni, dołączamy historycznie długą dogrywkę.
Tak było. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, bo to dzięki wam możliwe jest nagrywanie przez nas tych dogrywek. Dziękujemy tym, którzy są z nami na patronite.pl/DLR. Jeśli zaś oglądacie tę dogrywkę i z jakiegoś powodu nie jesteście jeszcze w tym gronie, to jest doskonała okazja, żeby wraz z nadejściem nowego roku pomóc nam w naszej misji i zobowiązaniu tworzenia nowych mediów na lewo od centrum, prawdziwie niezależnych, odważnych i niepokornych, autorskich. Pomóż mi jeszcze z przymiotnikami. Było odważnych?
Odważnych, śmiałych,
rzetelnych,
możliwie obiektywnych.
Właśnie. I prawdziwie ciekawych, bo jest wiele tematów, które domagają się, czego ta 1,5-godzinna dogrywka doskonale dowodzi, które domagają się poruszenia, a które w polskiej przestrzeni medialnej nie doczekały się takiego spojrzenia, jak to, które staramy się zaprezentować w tym programie, który powoli zbliża się już do swoich pierwszych urodzin. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami nie tylko przez te ostatnie 90 minut, ale także przez ten cały miniony rok i życzymy z tego miejsca solidarności, szczęścia i sprawiedliwości w kolejnym 2024 roku.
Przyłączam się do tych życzeń i zostawiam was z tradycyjnym do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.